Dobra, słuchajcie, to zaczynamy kolejne studium. Za nami przykłady wiary. One dzisiaj będą nam bardzo potrzebne. Będą nam pomocne w zrozumieniu tekstu, który dzisiaj będziemy analizować z drugiego rozdziału. Przypomnijmy sobie, co wiemy o przykładach wiary. Tak w skrócie, najistotniejsze sprawy.
Zarówno u Abrahama, jak i u Rahab najpierw była wiara, a potem były uczynki. Tych uczynków, które dokonali, nie byłoby, gdyby nie uwierzyli Boga.
Jaka to była wiara? Usprawiedliwiająca. Ponieważ ci, którzy byli tam w tym mieście, w którym była Rahab, oni też wierzyli w Boga Izraela. Też wiedzieli, że Bóg dokonał tych rzeczy, natomiast ich wiara nie była... Fakt, że oni wierzyli w tego Boga i wiedzieli, jakich on rzeczy dokonał, że strach na nich padł, nie zmieniało ich postawy. Czyli sama wiara w Boga Izraela, że on takich rzeczy dokonuje, spowodowała w nich wyłącznie strach i chęć do obrony mimo wszystko. To nie była taka wiara, która procentuje posłuszeństwem Bogu. Oni byli dalej Bogu przeciwni. Natomiast w wypadku Rahab to była wiara zbawiająca, bo ona jest wśród bohaterów wiary. Ona spowodowała przemianę Rahab. Rahab pokazała Bogu posłuszeństwo. Tym różniła się jej wiara od samej wiary, że Bóg Izraela jest, istnieje i dokonuje cudów pozostałych. Tak samo było u Abrahama. Wtedy się nie zastanawiali, że Bóg jest. Ale Abraham okazał Bogu posłuszeństwo. On uwierzył Bożym Słowom i na podstawie tej wiary, która się w sercu pojawiła jako posłuszeństwo Bogu, Bóg go usprawiedliwił, a jego posłuszeństwo w czynie można było zobaczyć po wielu, wielu latach. To jest różnica, bo dzisiaj będziemy o tym mówić. Więc to tak w skrócie i pamiętajcie o tym, o tych wnioskach właśnie, pamiętajcie, że ich czyny tylko pokazały, że wcześniej zostali z wiary usprawiedliwieni. Zarówno Rahab, jak i... Co się dowiadujemy jeszcze o Rahab? Że nie jest tam pierwszą z brzegu kobietą, która dołączyła do ludu Izraela. Z niej ona była prababką Dawida i z niej, jak gdyby z potomstwa Dawida, nie z Salomona, a bodajże z tam najstarszego syna Dawida, z Natana, wywodzi się ród Pan Jezus, jest potomkiem Natana. Więc to jest też bardzo ważne. A znajduje się w rodowodzie zarówno Marii, jak i Józefa, prawda? Także to jest kobieta, która jest na kartach Biblii wielokrotnie wymieniona, nawet w tym kontekście. Także tak jak Rut Moabitka, prawda? Dwie kobiety, które nie były Żydówkami, przyłączyły się do narodu Izraela, wyznały Boga, Twój Bóg, mój Bóg, tak jak Rut, i Bóg je pobłogosławił tym, że były żonami mężczyzn pokolenia Judy. I to jest też znamienne. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie powiemy na temat wiary żywej i wiary martwej, wiary bez uczynków i wiary doskonałej. Przeczytajmy sobie
cały... Jedna rzecz, my jakby mówiliśmy, tylko może nie było aż takiego dużego nacisku, przynajmniej ja tak nie pamiętam, bo to pod kątem wiary, no to bardzo podobnie Abraham i Rahab, tak? Ale Rahab to czytamy, nierządnica Rahab, to jest, wiecie, to jest ktoś, kto żyje w stałym nieposłuszeństwie Bogu, w wielkich grzechach, a raptem, wiecie, jest takie opamiętanie. Bo za Abraham to trochę inaczej, prawda, ta sytuacja z Abramem, tak, później z Abrahamem, a z Rahab to trzeba, to jest podkreślone, nierządnica Rahab. To jest niesamowite. To jest niesamowite pokazanie, że ludzie się wierzyli Bogu bardzo różni, tak? I Abraham, i Rahab, a tu ich postawy były gdzieś tam daleko od siebie.
Tak? Tak, to też ciekawe spostrzeżenie. Słuchajcie, przeczytajmy sobie od 14 wersetu do końca cały fragment i ja zaraz powiem co będziemy mówić, co będziemy rozważać. Kto by chciał przeczytać cały ten fragment?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Tak. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozważać zagadnienie o wierze i uczynkach na podstawie Jakuba tego fragmentu. Czyli temat o wierze i uczynkach. I chcemy zobaczyć, czym charakteryzuje się wiara bez uczynków i czym charakteryzuje się wiara doskonała z uczynków. I co oznacza wiara doskonała z uczynków? Czyli czym charakteryzuje się wiara bez uczynków? I czym charakteryzuje się wiara doskonała z uczynków? No i oczywiście wyciągniemy wnioski i zastosowanie. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy. Będziemy analizować po kolei ten fragment. Teraz jeszcze jedno. Będziemy chcieli zobaczyć, czy Jakub przeczy Pawłowi. Bo Paweł napisał, że wiara, uczynki nic, Abraham nie ma się czym chlubić, jeśli z uczynków miałby być usprawiedliwiony. Zobaczymy, czy Paweł gdziekolwiek wspomina o tych uczynkach, o których mówi Jakub. Będziemy sprawdzać to, czy oni sobie przeczą, czy po prostu ktoś nie doczytał na przykład. Dobrze, słuchajcie, i teraz po kolei. Tam są takie słowa jak uczynki. One się wielokrotnie powtarzają, ale jest również słowo w 2.19, zobaczcie, czynisz. Ja tak wstępnie, jeszcze będę do tego wracał, ale tam jest czynisz, 2.19. Mhm. To jest inne słowo. Uczynki, a czynisz to jest inne słowo, one nawet nie pochodzą od tego samego źródła. Jest słowo martwa, doskonała i to słowo wypełniło się. Będziemy do nich sięgać, bo one są kluczowe. Ja potem podam, co one oznaczają. Ale te słowa uczynki, czynisz, martwa, doskonała, wypełniło się, To są słowa kluczowe tego fragmentu. Słowa kluczowe tego fragmentu. I teraz tak, dwie rubryczki. Wiara doskonała, która jest wymieniona w 22 wersecie. To jest wiara doskonała. Będziemy analizować, czym ona się charakteryzuje. I druga rubryczka to jest wiara bez uczynków, która jest wspomniana w wersecie 14. I w związku z tym, że wiara bez uczynków jest wymieniona jako pierwsza, to będziemy ją analizować jako pierwszą. Więc zobaczcie. Idzie. Mamy 14 werset i on mówi pewną informację, a potem ją udowadnia. Jakub zadaje pytanie. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi? Ktoś mówi, jakie słowa?
Że ma wiarę.
Ma wiarę.
Mam wiarę, ale nie mam uczynków. One są niepotrzebne. Nie mam uczynków. Mam wiarę, ja wierzę. I teraz Jakub zadaje pytanie. Czy taka wiara może go uratować? Bo kto zbawia? Kto ratuje? Bóg. Abrahama usprawiedliwił?
Bóg.
Rahab usprawiedliwił? Bóg. Więc on mówi, ja mam wiarę. A Jakub mówi, a ta wiara cię może zbawić? W kontekście, czy ta wiara jest tą, na podstawie której Bóg cię uratuje? Bo ty nie masz uczynku, mówi, ja nie mam uczynku. Ja mam wiarę, ja wierzę. I teraz Jakub zadaje takie pytanie. Czyli ten człowiek co robi? Mówi o tej wierze. On ją deklaruje. Dlaczego? Może ją pokazać?
Nie.
On ją wyłącznie może zadeklarować. On może tylko powiedzieć, że ją ma. Bo nie ma uczynków, które by tą wiarę potwierdzały. Więc on mówi, ja mam wiarę. Nie mam uczynków, ale ja mam wiarę. Mówię ci o tym, ja mam wiarę. Czyli ona jest na jego ustach. Ale nie ma jej.
Czyna.
Nie widać
tej wiary w Boga. Bo tu jest kontekst wiara w Boga. Nie jakaś tam wiara, wiara w Boga. Czyli on ma wiarę w Boga, ale nie widać tego w uczynkach. I teraz pojawia się pytanie, czy taka wiara może go zbawić? Czyli zbawić tego, który mówi, że ją ma. Czy ona może go uratować? I Jakub, żeby wytłumaczyć, czy ona może go uratować, czy nie, nie mówi tak, nie. On nie używa słowa. Ta wiara nie może go zbawić. Jakub używa przykładu, żeby pokazać, czy ta wiara może go zbawić, czy nie. I co mówi?
Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek?
Dalej?
Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
Twoja wiara jest dobrym słowem. Dobrze mówić wierzę. No, wierzyć w Boga, dobra rzecz. Ale jeśli na przykładzie tych pomocy dla wierzących, tak? Jeżeli ktoś mówi, że potrzebuje jeść, ubrać się, a ty mu tylko powiesz dobre słowo, że zadeklarujesz, ok, idźcie się, ogrzejcie się, tak, ale nie zrobisz tego, co mówisz, to czy oni, coś im to da? Nic. Ty im nie pomogłeś. Tylko mówiłeś, że im pomożesz, ale im nie pomogłeś. Jaki z tego będziesz miał pożytek? Tu nie chodzi o tych wierzących, tu chodzi o niego, że on nie wykonał nic pożytecznego, nic nie zrobił, to tylko są słowa, ale za nimi nie idzie czyn, Więc nie widać tej dobroci. On deklaruje dobroć, ale nie okazał jej w czynie. Tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Ktoś deklaruje, ja chętnie pomogę. Jak przychodzi do pomocy, to on nie pomaga. To jest martwe słowo. Zgadza się? Tak należy na to spojrzeć. Cóż to pisze? Cóż, jakiż z tego pożytek? Pożytek dla kogo?
Dlatego, kto deklaruje tą wiarę.
Dla niego, a w drugiej kolejności dla tych wierzących, ale dla niego. On nie. To nic nie dało. Nie przyniosło żadnego pożytku. Ani dla niego w wykonaniu jakiejś pomocy, ani tamtym. Te słowa im nie pomogą. Dlatego Paweł, Jakub podsumowuje. Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. Bo słowa, deklaracja pomocy jest martwa. Ona nie pomaga, jeśli nie idzie za tym czyn pomocy, czyli danie ubrania i jedzenia, z przykładu. Czyli te dobre słowa są martwe, Jakub mówi. Tak popatrzmy na porównanie. Wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. Z przykładu wziąć te dobre słowa, one są martwe. Dlaczego? Bo one nie przynoszą ulgi tym, do których je się wypowiada. One nie mają, nie są żywe, nie są poparte czynem. Dlatego Jakub tego przykładu używa. Czyli ta wiara może go zbawić, ona jest martwa. Ta wiara jest martwa sama w sobie. Więc podsumujmy teraz. Napisaliśmy już w 14 wersecie. Mówi się o niej, deklaruje się ją, ale nie przejawia się uczynków. Nie widać uczynków posłuszeństwa temu Bogu, któremu się deklaruje wiarę. Słucham.
Otóż.
Mówi się o niej i deklaruje się ją. Ona nie ma uczynków, nie przejawia czynu, nie widać jej w czynie. Jest tylko na ustach mówiącego. Jest jak, werset 15-16 teraz, jest jak deklaracja pomocy potrzebującemu bez tej pomocy. Ona nie zmienia sytuacji materialnej potrzebującego i nic nie daje mówiącemu, nie ma z niej pożytku. Nie można zobaczyć jego dobroci. Można ją tylko usłyszeć, ale nie można zobaczyć jego dobroci. Mamy z tego wniosek. Patrzcie, jeżeli wam coś nie gra, albo chcielibyście coś uzupełnić, bądź coś nie tak mówimy, to zgłaszajcie się. I 17 werset co mówi o tej wierze bez uczynku? Martwa jest sama w sobie. I teraz martwa to jest słowo, które oznacza nieżywy, martwy. Ona jest użyta w wersecie 17 i 26. Nekros. Dzisiejsze słowo nekrolog to jest od słowa nekros, czyli informacja o śmierci. Nieżywy, nieożywiony, martwy. Trup. Zwłoki. Zmarły nieboszczyk. Czyli ciało, martwy, martwa osoba. Najczęściej się odnosi do tego sformułowania. I Jakub też to do tego odnosi w wersecie 26. Zaraz do tego dojdziemy. A uczynki, te bez tych uczynków, te uczynki to jest słowo ergon. I ono się odnosi przede wszystkim do wykonania jakiejś pracy celowej. Tak? W pewnym sensie to słowo uczynki to jest tak, praca, wykonana robota w działaniu, czyn, wyrób czegoś, jakieś dzieło, tak? Wykonanie jakiegoś czegoś, jakaś korzyść z tego wynikająca, coś ktoś zrobił i jest z tego wymierna korzyść. Natomiast zapiszcie od razu to słowo czynisz z 19 wersetu, to jest słowo poieo, to jest inne słowo. I ono bardziej ogólnie oznacza zrobić coś, czyli robić, sporządzić, stworzyć, wywołać, spowodować, uczynić, popełnić coś. To tak jakbyśmy powiedzieli, co robisz? Leżę. Tak? Ono ogólnie oznacza, co robisz? Kopię rów. Tak? Albo nie wiem, sprzątam w domu. Albo co robisz? Odpoczywam. Czyli jedna osoba wykonuje jakąś pracę, a druga leży odłogiem. Ale jeśli zapytasz kogoś, jaką pracę wykonujesz, czyli gdzie pracujesz, czym się w tej chwili zajmujesz, w sensie bardziej precyzyjnie, to wtedy ktoś odpowiada, no pracuję, albo sprzątam samochód. Ale jeśli ty zapytasz go, jaką on pracę wykonuje, to tylko w żartach można powiedzieć leżę. To będzie ironia. Bo to jest bardziej precyzyjne, to dotyczy wykonania pracy. I moim zdaniem, jak czytałem słowniki, to właśnie taka różnica polega tutaj. Te czynisz ogólnie oznacza, można nawet myślami coś czynić. Natomiast te ergon to jest wykonanie pracy rękoma. Taka różnica. Więc oczywiście tam też może oznaczać jakąś pracę. Natomiast bardziej precyzyjne jest to, dlatego te słowa są tutaj użyte w dwa różne i jak sprawdzałem w słowniku, to nie bez powodu, nie bez przypadku tak jest. Nie przez przypadek tak jest. Dobrze, więc mamy werset 17, tak? I teraz zobaczcie, co możemy o wierze bez uczynków powiedzieć z wersetu 19.
Że demony także wierzą i drżą, że wiedza o istnieniu Boga, że jest...
Ale wcześniej.
Najpierw jest właśnie...
18?
Za daleko.
Nie, że tam jest jeden Bóg, to...
Ty wierzysz, że jest jeden Bóg?
Dobrze czynisz.
Dobrze. No tak, to jest prawda.
Dobrze, to jest prawda. Dobrze czynisz. I to czynisz, to jest te słowo ogólnie stwierdzające. Czyli on nic nie wykonał, żadnej czynności. Ale mówi, dobrze robisz. Czyli trwasz w zrozumieniu, że Bóg jest jeden, bardzo dobrze, jeśli tak uważasz. W tym sensie ogólnym jest to jakiś czyn, tak? Ale nie jest to czyn wykonany rękoma. On nie przynosi pożytku dla nikogo. W tym sensie. Dlatego jest tutaj użyte inne słowo. Dobrze czynisz. Demony
też
wierzą i drżą. Czyli do kogo przyrównywany jest tutaj człowiek, który mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czym się charakteryzuje jego wiara?
Że wie, ale...
Demony wierzą, że jest Bóg?
Drżą.
Drżą. Ale czy są posłuszne?
Wiary
nie są posłuszne. Jak się... tam, gdzie Rahab mieszkała, jak zburzyli miasto Jerycho. To na miasto Jerycho i okoliczne miasta, jak się dowiedzieli o działaniu Boga Izraela, to co padło? Strach. Tutaj też jest strach. Ale za tym nie poszło co?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo. Ta wiara nie skutkowała posłuszeństwem Bogu. Nie można jej było zobaczyć jako posłuszeństwa Bogu. Zgadza się? Więc demony też wierzą i drżą. A z Piotra wiemy i z Judy, że oni oczekują na sąd. Ze swoje nieposłuszeństwo czekają na sąd. One wiedzą o tym, że sąd nastąpi, wiedzą, że jest Bóg. One uznają istnienie Boga. Bo Boga też można zobaczyć w dziełach Bożych, nie? Więc jest to wiara w Boga nie poparta posłuszeństwem. Ktoś wierzy, że Bóg jest. Tak? Ktoś uznaje istnienie Boga. Oczywiście, jak ktoś zaraz powie, ateiści, my nie poruszamy teraz ateistów. My siedzimy w liście Jakuba. Jest ktoś, kto mówi, ja wierzę, że jest Bóg. Że to nie jest przypadek, jest Bóg. Tak? I uważa, że to już wystarczy. A Jakub mówi, demony też tak wierzą i drżą. One nie są ateistami. Czyli jest to wiara nie poparta posłuszeństwem Bogu.
Jakub nie mówi, źle czynisz, że wierzysz
tak.
w Boga. Nie, nie. Dobrze czynisz, tylko zobacz, że demony też wierzą i drżą. I co z tego wynika, z
tak.
takiej wiary?
I tutaj jest pomocny nam przykład z Rahab, który pokazuje, że na ludzi dookoła Rahab z powodu wydarzeń związanych z Izraelem padł strach. Oni nie tego nie zbagatelizowali, oni nie powiedzieli, że to są bajki. Oni wiedzieli, że to jest prawda, wiedzieli, że Bóg Izraela jest potężnym Bogiem, większym od ich bogów i bali się. Ale nie spowodowało to w nich posłuszeństwa. Strach przed Bogiem nie spowodował posłuszeństwa ich. Dlatego nie widać tego było w czyni. Wszyscy zginęli, bo byli niesprawiedliwi. Rahab jedyna była usprawiedliwiona, bo jej wiara, przejawiająca się posłuszeństwem, była tą, na podstawie której Bóg ją usprawiedliwił. Można było zobaczyć, że ją usprawiedliwił, bo ona pokazała to czyn. Czyli ta wiara nie ma uczynków. Nie jest poparta posłuszeństwem. Jej posiadacz wierzy, że jest jeden Bóg. Wierzy w Boga i w tym kontekście użycia tego słowa można powiedzieć, że to jest pewna czynność, ogólnie trwanie w jakiejś myśli. Ale nie jest to czynność wykonana rękoma. Nie są to uczynki w sensie wykonanej pracy. Prawda? Więc dobrze robi. Dobrze. Natomiast to nie sprawia, że jest usprawiedliwiony, że jest sprawiedliwy, że ta wiara jest tą wiarą, która usprawiedliwia. Nie widać jej w czynie. Demony też wierzą. A Biblia mówi, że czekają na sąd, a nie na usprawiedliwienie ze swojej wiary. Czy cytować te przykłady z Piotra i z Judy o demonach? To otwórzmy sobie jeden sześć Judy. Judy 1,6.
Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pędach, w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.
O, widzicie, więc jest tak, że demony są zachowane na dzień sądu. Aniołowie. Kiedyś rozważaliśmy, czy aniołowie to demony. To jest, to są też, to są słowa oznaczające te same istoty duchowe. Biblia nie mówi dokładnie, jaka tam jest hierarchia, czy typy, czy rasy, czy cokolwiek byśmy powiedzieli, ale są to istoty duchowe.
Że diabeł ma swoich tak. aniołów.
Tak, w innym demon. Miejscu demonów, tak, że chodzi o istoty duchowe, tak, które były nieposłuszne za dni Noego. Czyli 20 werset co mówi? Jakub powtarza to słowo. Co werset 20 mówi?
Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
Jakub stawia tezę.
Tezę.
Wiara bez uczynków jest martwa. I ja ci to udowodnię, że wiara bez uczynków jest martwa. I teraz, co to znaczy, że ona jest martwa, Jakub udowadnia? I teraz mamy ten fragment o bohaterach wiary. I one nam teraz pomogą, żebyśmy nie musieli ich jeszcze raz rozważać. Co mówi fragment o Abrahamie? Że uwierzył Bogu. I co się stało na podstawie tej wiary?
Został usprawiedliwiony.
Został usprawiedliwiony. Został usprawiedliwiony na podstawie tej wiary. I dlatego Jakub udowadnia, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli w kontekście historii o Abrahamie, który został usprawiedliwiony z wiary, i o tym usprawiedliwieniu dowiadujemy się z czego? Bo Bóg powtarza wtedy: w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, z ciebie wyjdzie potomek, zostaje nazwany przyjacielem Boga. Czyli uczynki Abrahama pokazały, że te uwierzenie Abrahama na początku skutkowało już wtedy czym? Usprawiedliwieniem. Bo skąd byśmy, no byłoby tylko słowo. Skąd byśmy wiedzieli, że Bóg usprawiedliwił Abrahama? No mamy słowo, ale teraz jak to udowodnić? No mamy słowo, tak, ale ktoś powie: ty, ale jak to udowodnić? No i właśnie uczynek Abrahama, ten, który stał się na górze, na której Abraham ofiarował Izaaka, pokazał, że Abraham wtedy, gdy uwierzył Bogu, to trwał w posłuszeństwie i wierze, że Bóg może wszystko do tego momentu i do końca życia. Bo Hebrajczyków mówi, że umarł w wierze. Tak? Czyli uczynki pokazały, że wiara Abrahama była tą, która usprawiedliwia. I dlatego Paweł, kiedy pisze, Abraham został usprawiedliwiony z wiary, nie porusza kwestii wiary żywej i martwej. Jak przeczytacie sobie rozdział 6, Paweł tam nie robi rozdzielenia na wiarę żywą i martwą. On, wiara dla niego tam jest, równa się wiara żywa, on tylko o niej pisze. Dlatego ktoś, czytając ten fragment, nie może na podstawie niego wyciągać wniosków, że tylko wiara. Dlatego, że Paweł nie robi podziału tam na wiarę żywą i martwą. On pisze o wierze Abrahama i mówi nie z uczynków. Abraham nie wykonał wcześniej żadnego uczynku, żeby Bóg potem go na podstawie wiary usprawiedliwił. Abraham nic nie dołożył swoimi uczynkami, bo Bóg na początku go uznał sprawiedliwym, ale czekał na uczynki, żeby to klepnąć, bo to jeszcze nie było faktem. Nie, usprawiedliwienie z wiary było faktem na początku, i to mówi Paweł, a uczynki Abrahama i jego życie pokazały, że to, co jest napisane w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, było faktem, że nikt sobie tego nie wymyślił i nie przerobił Pisma Świętego. Rozumiecie? Dlatego Jakub, kiedy tutaj pisze, wiara bez uczynków jest martwa, i daje przykład Abrahama, chce pokazać, że wiara martwa jest wiarą, wierzysz w Boga, ale ona, ta wiara nie powoduje, że Bóg cię na podstawie tej wiary usprawiedliwia, bo ty nie podejmujesz w momencie uwierzenia decyzji w sercu, że będziesz posłuszny Bogu. A Abraham wtedy uwierzył Bogu, on zaufał Bogu. On okazał posłuszeństwo Bogu. On uwierzył, że Bóg mówi prawdę i potem było to widać. On kiedy na górze był, to pamiętacie? On mówi, ja gotów jestem zabić syna. Dlaczego? Bo Bóg może go wzbudzić z martwych. Bóg nie może cofnąć swojej. On wierzył Bogu. I to motywowało go do posłuszeństwa. Natomiast Jakub mówi, jeśli wiara nie ma uczynków, ona jest, wierzysz w Boga, ale ani tego ludu, który otaczał Abrahama, ani tego ludu, który otaczał Rahab, oni nie zostali usprawiedliwieni, zginęli, jest napisane, że zgrzeszne miasto. Jedyna Rahab została uratowana, a wszyscy grzesznicy zostali zabici. Więc oni, wiedząc o Bożym działaniu, oni mieli świadomość, dzisiaj mówimy o ateizmie, wtedy nie było ateistów, słuchajcie. Wtedy było wielobóstwo, nikt nie kwestionował sił duchowych. To jest zmiana do ostatnich 200 lat. Może trochę więcej, ale nie więcej w historii świata.
Albo i mniej.
To się pojawiło gdzieś tam dopiero w XVII, w XVIII wieku dopiero gdzieś tam takie myśli nowoczesne gdzieś tam, które zakładały, że może nic nie ma po prostu. Wcześniej wszyscy wierzyli. Ale to nie wywoływało w nich chęci posłuszeństwa Bogu, oddania Mu się, powierzenia Mu się, zaufania Mu. Więc to wszyscy wiedzieli o tym Bogu. I dlatego te przykłady są. I teraz, jeżeli popatrzycie tutaj, został usprawiedliwiony, zobaczcie, 24 werset, widzicie, więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko
z wiary.
Teraz pytanie. Co Jakub ma na myśli? Dlaczego Jakub tak napisał, że nie tylko z uczynków, nie tylko z wiary, ale również z uczynków?
22.
Co odpowiada?
Wiara współdziałała z jego uczynkami.
Co to znaczy współdziałała?
To znaczy, że on wierząc zamierzał czynić zgodnie z wolą Boga.
Wiara przejawiła się w uczynkach.
Bardzo dobrze.
A uczynki potwierdziły wiarę.
Bardzo dobrze. Czyli podsumujmy sobie jeszcze tą wiarę bez uczynku. Ona jest martwa. W jakim sensie? W kontekście Abrahama i Rahab?
Nie przejawiają się żadne uczynki.
Nie zbawia.
Nie,
nie
usprawiedliwia.
Nie usprawiedliwia. O to chodzi, że jest martwa. Ona
nie,
jest.
Nie uratuje.
Ona jest. Człowiek wierzy w Boga i to nie jest martwe. On nie zostaje usprawiedliwiony na podstawie tej wiary. To, że ktoś nie jest ateistą, nie oznacza, że z automatu jest zbawiony, że jest uratowany przed wiecznym potępieniem, że jest uratowany przed śmiercią wieczną. To ma na myśli Jakub. A Paweł, kiedy w 6 rozdziale Rzymian mówi, Abraham został usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynków, mówi o innych uczynkach. Jakub mówi o braku uczynków, które są wynikiem wiary. A Paweł mówi o uczynkach, które poprzedzały wiarę. Więc jest o czym innym mowa. Nie można zestawiać, nie można udowadniać, że Jakub nie ma racji, cytując 6 rozdział Rzymian, bo one mówią o czym innym. I Paweł pisze o czym innym, ale jest miejsce jedno, kluczowe, które chciałem dzisiaj tylko poruszyć, w którym Paweł pisze dokładnie to samo. Jednym głosem mówi z Jakubem. Dwudziesty czwarty werset, zobaczcie. Co mówi 24 werset o wierze bez uczynków?
Że wiara bez uczynków nie usprawiedliwia?
Tak, jeśli ktoś tylko wierzy, ale nie ma uczynków tej wiary, czyli uczynków posłuszeństwa, to on nie jest usprawiedliwiony. Czyli nie można być usprawiedliwionym z samego faktu wiary w Boga. inaczej byśmy powiedzieli, Bóg na podstawie samej wiary w Niego nie usprawiedliwia. Bo sama wiara jako taka nie może usprawiedliwić. My widzimy z historii Abrahama i Rahab, że to Bóg podjął decyzję o usprawiedliwieniu. Czyli wiara w ten sposób usprawiedliwia, że Bóg, widząc serce człowieka i jego wiarę, dokonuje usprawiedliwienia na podstawie tej wiary. I w ten pośredni sposób wiara usprawiedliwia. Czy ten mój wywód jest zrozumiały? Że nie sama wiara. Często się dzisiaj mówi, wierz, a będziesz uzdrowiony. Ktoś pomija ten fakt, że sama wiara w sobie nie ma mocy, bo to twoja wiara, ty jesteś człowiekiem, który za chwilę cię nie będzie. Tak? Ona nic nie może zrobić. Natomiast tu jest pośrednio. Wiara usprawiedliwia, znaczy, że Bóg na podstawie tej wiary dokonuje usprawiedliwienia. I tak należy to rozumieć. Jeśli wiara cokolwiek może zrobić, to znaczy, że Bóg robi coś na podstawie tej wiary, bo On może. A nie sama wiara w sobie. Bo historia Abrahama i Rahab to pokazuje.
Czy to nie podobnie jak z tymi z faryzeuszów i z innych, którzy uwierzyli, już mówimy o później o Chrystusie, tylko że podobne analogie tutaj widzę, że i wielu uwierzyło w Niego, ale nie przyznawali się do tego, nie wyznawali, bo bardziej umiłowali chwałę ludzką niż Bożą. Już inny jakby rozdział historii, tak? Ale tak mi się coś tutaj
warto
kojarzy,
się nad tym
że,
będzie zastanowić. Warto się nad tym będzie zastanowić. Trochę dłużej usiąść, zastanowić się tak, żeby nie. Ale
bo też
warto.
Się pojawia wiara, ale bez, kompletnie bez jakby tych uczynków.
Ciekawy temat, ciekawa myśl i warto się, mówię, nad nią zastanowić troszeczkę głębiej. Dobrze, i teraz wiara, zobaczcie 26 werset. Jakub daje bardzo bezpośredni dowód, czyli naoczny dowód. Można się przekonać, tak? Czyli co mówi? Jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Czyli jak wiara bez uczynków jest martwa? No tak jak ciało bez ducha. Trup. Martwy gliny zle.
Jest, ale
jest.
Nie żyje.
I teraz jeśli zobaczymy 1 Mojżeszową 2,16, to zobaczcie, jak Bóg z gliny ulepił Adama. Leżał gliniany kształt.
Tak. I dopiero jak.
Gliniany wytwór z gliny, z prochu ziemi. Bo sam Adam oznacza chyba bodajże
2,7, tak?
Czerwony? Coś w tym stylu.
2,16.
Nie? Źle coś podałem?
Tak, bo 16 i rozkazał pan do człowiekowa.
A, to 2,7, tak? To co tam jest, tym 2,7? Bo ja musiałem pomylić.
Pan Bóg ukształtował człowieka z progu ziemi i tchnął w jego nozdrza zatrudnienie życia. I człowiek stał się żywym.
Tak, ulepił pan... niech ja znajdę ten fragmencik w tym momencie. Bo... I wtedy pan ukształtował i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek ożył. Wszystko zaczęło funkcjonować. A do tej pory był to tylko cudowny, bo cudowny, tak? Ale byś to wzięła, ulepiła coś z plasteliny. Czy z gliny coś zrobił. To jest twór. Może to być piękne, brzydkie. Bóg stworzył piękne, tak? Ale to było martwe. To jak garnek leżał. A Bóg tchnął tchnienie życia i ożył człowiek. Jakub daje ten przykład. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Ona nic nie wnosi. Byśmy powiedzieli, nie może się ruszać, nie może oddychać, nie może nic. Nic to nie zmienia w życiu tego człowieka, wiara. Ona jest martwa. nie przynosi żadnego pożytku w jego życiu. Nic nie zmienia w jego życiu. W relacji z Bogiem. Nic.
Nie da się Bogu okazać posłuszeństwa inaczej jak uczynkami.
Zaraz przejdziemy do tego. Więc podsumowanie. Wiara bez uczynków jest martwa jak ciało bez ducha. Czyli wiara bez uczynków równa się co w tym podobieństwie?
Ciało bez ducha.
Ciało bez ducha. Jak chcecie zobaczyć ciało bez ducha, to można pójść na pierwszy z brzegu pogrzeb. I powiem wam tak, ja zastanawiam, bo ja jak gdyby te rzeczy mi po głowie chodzą, Kasia też to wspomniała, pamiętam, tak rozmawialiśmy. Widzisz człowieka żywego, on jest chory, ale on jest żywy, a potem przychodzisz po kilku godzinach i widzisz ciało tylko. On jest inny. Zauważcie. Zwróćcie uwagę kiedyś na to. Jeżeli macie możliwość obejrzeć człowieka, nie w przeciągu, że tam widzieliście go 10 lat wcześniej, a potem widzicie go w tym, nie. Jeśli widzieliście go parę godzin wcześniej, a potem widzicie zwłoki, to widać, że to jest tylko ciało. Tam nie ma ducha. I to jest zastanawiające. Jakub nie bez powodu używa tego przykładu. Ta wiara nic nie wnosi. To jest martwe. Możesz do końca życia tak wierzyć. Jesteś chodzącym trupem. Więc to jest ważne, że wiara bez uczynków jest martwa, tak jak ciało bez ducha, czyli wiara bez uczynków równa się ciało bez ducha. Jasne to jest? Czy ja na razie wszystko... Czy ja na razie wszystko jasno? Tak? Czy to jest zrozumiałe? Czy ten wywód jest klarowny? Jasne. Czy to wam się... Dobrze. To teraz przechodzimy do wiary doskonałej. I mamy 18 wers. Bo tam mówił ktoś, ten, który reprezentuje wiarę bez uczynków, mówi, ja mam wiarę. Ale nie mam.
Uczynki nie są mi do niczego potrzebne.
Ja wierzę w Boga i to wystarczy. To wystarczy. Teraz ta druga osoba, która ma uczynki, mówi w 18 wersecie co?
Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków.
On polemizuje z tym z 14 wersetu.
Tu ktoś mówi?
Tak, on mówi, to dobra, no okej. Okay. Mówi, dobra, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. On nie mówi już o swojej wierze, bo po co? On mówi o swoich uczynkach. Mówi, dobra, to pokaż ty mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją z moich uczynków. On nie musi mówić o wierze. On nie musi deklarować wiary. Dlaczego?
Bo widać ją.
Pff, ją widać.
Ja nie jest tylko na ustach.
Więc zobaczcie, ten, który ją deklaruje, bo on ją deklaruje, on nie musi o niej opowiadać. On nie musi jej rozgłaszać, bo ją widać w jego życiu. Widać w życiu tego człowieka posłuszeństwo Bogu. Tak? On wierzy, mówi, ja mam też wiarę, ale ja ci mogę pokazać moją wiarę, bo wiary nie widać, tak jak twojej, tak i mojej nie widać. Ja ci nie mogę udowodnić, ale ja ci pokażę moją wiarę z uczynków, a ty mi pokaż swoją wiarę bez uczynków. Czyli to jest dwóch ludzi ze sobą, takich hipotetycznych rozmawia. Ten z 14 wersetu i ten z 18. I ten z 18 mówi tak. Moją wiarę widać w moim życiu, bo ona jest nierozerwalnie związana z moimi czynami. Ona jest widoczna w czynie. Słowa są poparte czynem. Widać moją wiarę. Tak jak czyją. Popatrzcie, 21-22. Jak wiarę Abrahama. Można ją było zobaczyć? No, to ja mam taką wiarę jak Abraham. Jego widać, ludzie moje widać. Tak jak Rachab wiarę. Moją widać. Ona miała uczynki i ja mam uczynki posłuszeństwa Bogu. Czyli moją wiarę można zobaczyć tak jak wiarę Abrahama i Rachab. A twojej wiary nie można zobaczyć tak jak wiarę Abrahama i Rachab, bo ona nie ma uczynków. To pokaż mi tą wiarę swoją. Jak ty mi ją pokażesz? Jak ty mi ją pokażesz? Ja nie chcę, żebyś ty o niej mówił. Ja chcę, żebyś ty mi ją pokazał. Ty nie możesz. Więc moją wiarę ten, który ma te uczynki, mówię, widać po uczynkach. Tak jak Abrahama i Rachab. Czyli Abraham z powodu uczynków, tak? Co pokazał? Zobaczcie, 21-22, no, wróćmy. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków? Czyli jego wiara co zrobiła?
Usprawiedliwiła go.
No właśnie, historia zaprzecza, trzeba zobaczyć, co Jakub mówi, bo Jakub nie przeczy sam sobie. Jest napisane, został usprawiedliwiony z uczynków. Jakub tak pisze, ale on, polemika jest z kim? Z kimś, kto wierzy i nie ma uczynków. A ten mówi, ja mam wiarę i popieram ją uczynkami. Pokaż mi wiarę, a ja ci pokażę moją wiarę z moich uczynków. Że ja mam wiarę, pokażę ci moimi uczynkami. I tak jak Abraham, on z uczynków został usprawiedliwiony. W jakim sensie? Czytaliśmy historię.
Jego wiara zaowocowała
uczynkami. Jego wiara zaowocowała uczynkami. I Bóg widział wszystko, ale usprawiedliwił go na początku. Natomiast jego usprawiedliwienie zostało uwidocznione w uczynkach, dlatego z uczynków został usprawiedliwiony. Chodzi o to, że jego uczynki pokazały usprawiedliwienie, bo były. Bo jakby można było zobaczyć usprawiedliwienie Abrahama, gdyby nie jego uczynki?
Jego uczynki pokazały wiarę. Gdyby nie było uczynków, nie byłoby widać, że Abraham wierzy, bo byłaby to tylko deklaracja.
Uczynkiem było ofiarowanie Izaaka na ołtarzu. Wiara współdziałała z uczynkami, czyli wiara poparta uczynkami, tak, pokazała usprawiedliwienie, że Abraham jest usprawiedliwiony przez Boga. Ale on został usprawiedliwiony kiedy? Na początku. Więc Jakub o tym pamięta. Tylko że Jakub, zauważcie, on... Jak to wam wytłumaczyć?
To, że to nie jest wyrwane z kontekstu, a jest w kontekście tych dwóch osób, które rozmawiają.
Tak, rozmawia ktoś, kto nie ma uczynków, z kimś, kto ma uczynki.
No i teraz jest
i on mu próbuje wytłumaczyć.
Przykład, zobacz, tak jak ja ci pokażę moją wiarę z uczynków, tak samo jak Abraham pokazał swoją wiarę w uczynkach.
A ten, bo ten, który nie ma uczynków, może być, a co, Abraham z uczynków został usprawiedliwiony? Zobacz, przeczytaj 16 rozdział. A ten, co ma uczynki, mówi, nie. Mylisz wiary. Abraham miał moją wiarę, a nie twoją. Bo on został z uczynków usprawiedliwiony. Czyli on nie miał twojej wiary bez uczynków, a miał moją z uczynków.
Twojej wiary nie mogę porównać do wiary i uczynków Abrahama, bo masz uczynków. Twoją wiarę mogę porównać do wiary demonów, które wierzą i drżą.
Gdyby obaj mieli, co jest niemożliwe, bo by mieli uczynki, ale gdyby obaj mieli tą samą wiarę, która ich usprawiedliwia, czyli tak, jednego Bóg usprawiedliwił, chociaż on nie jest posłuszny, i drugiego Bóg usprawiedliwił, chociaż jest posłuszny. Dwaj mają wiarę, która ich usprawiedliwia. Jeden mówi, ja nie mam uczynków, a drugi mówi, a ja mam. I gdyby wtedy powiedział, Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, to źle by powiedział. To nie byłby argument dla tamtej osoby. Ale ta osoba, która ma tylko wiarę, ona ma martwą wiarę. Jakub mówi, ona nie usprawiedliwia. I dlatego mu mówi, widzisz, ty mówisz, że masz wiarę, ale to nie jest to samo. Twoja wiara nie doprowadziła cię do usprawiedliwienia przez Boga. Bóg cię nie usprawiedliwił. A mnie usprawiedliwił i ja mam uczynki. I tak samo Abrahama z uczynków usprawiedliwił. Rozumiesz, że bez uczynków nie można? Dlatego mówię, że z uczynków. Rozumiecie? Bo to nie jest ta sama wiara. I wtedy te słowa mają sens, jeśli zobaczymy, że jest mowa o dwóch wiarach. Usprawiedliwiającej i bez usprawiedliwienia. Że wiara bez uczynków nie usprawiedliwia. Nie może ktoś powiedzieć, ja uwierzyłem w Boga, dalej żyję po swojemu. No to dobrze, że uwierzyłeś. I co? A co z tobą będzie, jak umrzesz? No będę zbawiony. Nie. Nie widać, żeby Bóg cię usprawiedliwił. Ty masz wiarę, ale udowodnij mi, że Bóg cię usprawiedliwił, że ty jesteś usprawiedliwiony. Bo Słowo Boże mówi, że usprawiedliwiony inaczej żyje. Rozumiecie? To Jakub porusza w kontekście listu. Oni żyją inaczej. Żyją jak nieposłuszni Bogu i dlatego Jakub robi ten wywód. Dalej do tego przyjdziemy. Dlaczego on robi ten wywód dla wierzących? Dlaczego on robi ten wywód dla wierzących? Więc mamy tak. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Ale usprawiedliwienie jest na podstawie uczynków widoczne. Ono jest widoczne na podstawie uczynków. Dlatego z uczynków. Tak zapiszcie. Teraz jest to słowo doskonała stała się. Abrahama wiara, tak? Czyli wiara przez uczynki jest doskonała. I to słowo doskonała, teleio, oznacza wykonać, uskutecznić, urzeczywistnić coś, wypełnić, doprowadzić do szczęśliwego końca, uczynić doskonałym, stać się dojrzałym, urzeczywistnić coś. Czyli byśmy powiedzieli, ta wiara, mówimy wiara Abrahama, tak? Bóg go usprawiedliwił na podstawie tej wiary, ale ona się urzeczywistniła, osiągnęła swój koniec szczęśliwy, tak? Czyli uwidoczniła się w swojej pełni w czasie, kiedy Abraham ofiarował swojego syna. U sportowca jest szczyt formy. U Abrahama byśmy to w ten sposób po sportowemu nazwali szczytem formy. Tak bym to może troszeczkę niezręcznie, ale ujął to. Ktoś może mówić, jestem mistrzem świata. Dopóki nie zdobędziesz złotego medalu na olimpiadzie, to możesz sobie gadać. Udowodnij mi, że jesteś mistrzem świata, bo ja przebiegłem i mam medal, a ty pokaż mi. Rozumiecie? Trochę takie niezręczne, ale żebyśmy zobaczyli, w czym jest rzecz, kto z kim dyskutuje. Więc z uczynków oznacza uwidoczniona w uczynkach, osiągnęła swoją pełnię. Czy to jest jasne? Dobrze, więc
trochę taki przykład z filmu, nie wiem, czy pamiętacie, film Bóg nie umarł, jak mieli problem z samochodem, nie mogli pojechać i w końcu ten przyjaciel tego pastora poszli z walizkami, stanęli do tego zepsutego samochodu i mówi, słuchaj, musimy się pomodlić i pojedziemy. Tylko tyle? Tak, to wystarczy. No dobra, pomodlili się. I tak jak chce wsiadać, mówi, nie, musisz włożyć do bagażnika walizki.
No tak.
Mówię, no co ty? No tak, no jak? Wierzysz, że Bóg może nam pomóc tu? No wierzę. No to udowodnij.
włożył samochód zapalił, nie? Przykład z filmu, wymyślony.
Scenariusz, tak.
Ale ten drugi wierzący pokazał właśnie, słuchaj, jeśli wierzysz, to pokaż to w uczynkach. A nie tylko mów, co z tego, że ty powiesz wierzę, jeżeli tak naprawdę...
To bardziej biblijny będzie na przykład Noega.
Dużo biblijnych.
Słuchajcie.
No, najlepsze mamy tutaj, tak? Tak. Noe wszedł do Arki, tak?
Zaczął ją budować w ogóle.
Najpierw budować
na pustynię. Najpierw ją zaczął budować przez
tak. Ile to czynił? 100 lat chyba, majstrowie.
120.
Cyrka.
Przykładów można nałożyć.
23 werset. Zobaczmy. Przez uczynek co się wypełnia?
Pismo.
Że co?
Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga.
To dokładnie, jeżeli czytamy teraz, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, to Jakub tu tłumaczy, co to znaczy. Popatrzcie, tam z uczynków i ktoś powie, no widzisz, ale i wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Wypełniło się, czyli uwidoczniło się.
I nie przekręca Jakub pisma.
Spełniło się, bo Bóg go usprawiedliwił. Ale jak to się miało spełnić? No właśnie tu. To się wykonało w czynie. Gdyby Abraham nie ofiarował swojego syna, to znaczy, że wtedy Bóg go nie usprawiedliwił.
Dobrze, żeby wiedział, co się stanie.
Nie mówimy tutaj, nie poruszamy tematu porzucenia wiary. Żebyśmy tu nie wkładali rzeczy, których tu nie ma. Bo niektórzy lubią tak właśnie wziąć ten fragment i zaraz udowadniać rzeczy, których w tekście nie ma. Patrzmy, co w tekście jest. Tamte rzeczy są w innych miejscach. I one ze sobą się nie kłócą. Czyli co? Dowód na to, że Abraham był usprawiedliwiony, jest to, że ofiarował swojego syna. Nie zawahał się. Trwał w wierze, posłuszeństwie Bogu, bo to było posłuszeństwo. Bóg go wystawił na próbę, czytaliśmy. Na próbę Bóg go wystawił. Czy on okaże mu posłuszeństwo w takiej sytuacji? I Abraham okazał posłuszeństwo. Dlaczego? Bo wiara w Boga, wiara w obietnice Boże, nie tylko, że Bóg jest, ale że Bóg się nie zmienia, że dotrzyma słowa, spowodowała, że on się nie wahał swojego syna ofiarować i faktycznie w myślach go zabił. Dlaczego? Bo wierzył, że Bóg może dokonać zmartwychwstania jego syna, może podnieść go z martwych, żeby tylko zrealizować jego obietnice, które dał. I to powodowało determinację Abrahama. Pamiętamy to z historii.
Niesamowite, że Bóg wiedział od początku, że ten przykład i ta sytuacja posłuży później Jakubowi w liście.
Dokładnie.
Prawda? Bo to jest Boże Słowo całe. Bóg od razu wiedział, jak będzie.
Od
tak?
początku
Ale
do końca.
Te rzeczy musiały się stać.
Tak samo Rahab została usprawiedliwiona przez co 25 werset mówi? Z uczynku, gdy przyjęła posłów i wyprawiła ich inną drogą.
To jest wzmocnienie argumentacji.
Tak. Ona wcześniej już powiedziała, ja wiem, że jest Bóg i dlatego ja wam pomogę. Bo ja chcę być mu posłuszna. Ja chcę być z wami, a nie z moimi, bo moi przepadną. Rozumiecie? Tak samo Rahab wypuściła ich inną drogą. I teraz, co jest ciekawe, słuchajcie. Bardzo znany werset. Efezjan 2:9-10. Nie wiem, czy wy tak uważacie. To jest werset, który wszyscy znamy, fragment znamy na pamięć. On mówi dokładnie o tym samym. Paweł mówi jednym głosem z Jakubem. No, kto przeczyta na głos?
Nie z uczynków, aby się...
Może jeszcze kontekst wcześniej. 8:10.
Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynku, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Czyli jeśli jesteś jaki? Zbawiony, usprawiedliwiony przez wiarę, zostałeś usprawiedliwiony, to zostałeś usprawiedliwiony do czego?
Do
uczynków. Do uczynków, które Bóg przygotował. Otwórzcie teraz jeszcze Pawła. Ten sam list Efezjan. Piąty werset. Przeczytajcie chociażby, nie wiem, do piątego wersetu. Od 1 do 5. Efezjan, piąty rozdział, od 1 do 5.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech więc nikt nie zwodzi was nie zwodzi różnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy, a już dalej, poleciałem
tak.
Do pięć.
I teraz tamte uczynki, to jest to samo słowo, co tu, z uczynków został usprawiedliwiony. Czyli wykonanie pewnej pracy. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, jeśli Paweł mówi o posłuszeństwie Bogu, to nie mówi o czymś ulotnym, eterycznym, takim, wiecie, że to nie wiadomo, o co chodzi. Zgaduj sobie, co chcesz. Każdy po swojemu może tego Boga być mu posłuszny. Nie. Wytyczne w nauczaniu apostolskim są bardzo jasne i klarowne. I teraz pytanie tylko, czy my, kiedy uwierzyliśmy, to w naszym życiu pojawiło się posłuszeństwo Bogu, chęć posłuszeństwa Bogu, czy dalej chcemy żyć tak, jak żyliśmy? Czy dalej chcemy tego używać, czego używaliśmy? Czy chcemy zerwać z tym, co już nam się nie podoba? To jest bardzo ważne. Bo dzisiaj się mówi tak, o, wyznałeś, powiedziałeś, jesteś usprawiedliwiony. No? Okej? Słowo tak mówi. A ja zawsze mówię, poczekamy, zobaczymy.
Jak mówiłeś o tym, że w myślach Abraham, Zabił Izaaka, to mi się taki werset Izajasza przypomniał, jeśli można.
Tak.
55:7.
Tak.
To jest, niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. I niech wróci do Pana, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż jest odpowiednio i przebaczenie. Chodzi mi o te myśli. Mhm,
tak, ale tutaj wiesz, jakbyś otworzył 11 rozdział Hebrajczyków.
Bo to myśli Abrahama nie były złe.
Nie, ja wiem. No,
to 19 werset 11 rozdziału o tym jeszcze mówi. Tydzień temu było. 11:19 Hebrajczyków mówi tak. I uważał, że Bóg może nawet wskrzesić zmartwych. Stąd go też otrzymał na podobieństwo tegoż zmartwychwstania. Bo nie dosłownie. Na podobieństwo. Dlaczego? Bo Bóg go zatrzymał w momencie, kiedy Abraham podjął decyzję. To o to chodziło. A nie o to, żeby go zatrzymać jeszcze zanim Abraham decyzję podjął. Wtedy to by nie było to. Więc ten fragment pokazuje, bo tak byśmy nie wiedzieli. Dlatego pismo się uzupełnia. Z historii Abrahamie pewnych rzeczy nie widzimy, ale potem wykład apostolski, Duch Święty tam wyjaśnia pewne rzeczy, że to był moment, kiedy Abraham już podjął decyzję. Jeszcze nie wykonał jej, ale już ją podjął. I Bóg go zatrzymał. Dlatego w podobieństwie go otrzymał. Ale to odrębny temat, tak? Bo już omawialiśmy go. Więc jeżeli popatrzymy teraz na ten fragment z Efezjan, to widzimy, że tak jak rozumiem, mam nadzieję, że wy też, jeśli nie, to poprawcie mnie, że Paweł mówi dokładnie o tym samym, o czym mówi Jakub. Mówi o wierze, która usprawiedliwia, i ona jest nierozerwalnie związana z czym? Z uczynkami, które są, byśmy powiedzieli, dopisane do życia tego człowieka. One już są w jego życiu, on ma je wykonać. Bo Bóg go stworzył, mu te uczynki, żeby on w nich chodził. Dał słowo, czytaj i chodź w tym.
Czy można powiedzieć tak, że to jest usprawiedliwienie z wiary żywej?
No właśnie o to chodzi. Więc wiara żywa, bo Jakub pisze tak tutaj, 22 werset, zobaczcie. Doskonała wiara. Wiara doskonała. Jaka jest? Która co? Współdziała z uczynkami. Współpracuje z uczynkami. Czyli jest wiara i ona podczas swojego trwania współpracuje z uczynkami. Bo pokazuje, że ta wiara, według tego, co mówi Paweł, jaka jest? Usprawiedliwiająca. Czyli Bóg na podstawie tej wiary usprawiedliwił i dlatego ona skutkuje uczynkami. Co się dzieje później w życiu człowieka, różnie bywa. Ale nigdy nie jest tak, że człowiek, który się opamiętał i Bóg go usprawiedliwił, nie pragnie zmiany życia i rzeczy się złe w jego życiu nie zmieniają. Może nie wszystkie, ale widać diametralną przemianę w tym człowieku. Później się różnie dzieje, ale to odrębny temat. Natomiast zawsze jest tak, że ten człowiek jest przemieniony. Jak żył w grzechu, to nagle patrzysz, to on tego nie robi, tego nie robi. Oczywiście wszystko można udać, też nie o tym mówimy. Mówimy o uczynkach wiary, a nie o aktorstwie. Rozumiecie? Bo można mieć wiarę w Boga, dzisiaj masa ludzi wierzy. Wyjdźcie na ulicę. Pijaka zatrzymaj na ulicy, zatrzymaj bezdomnego, który jest na zachwiany. Zapytaj go, czy on wierzy w Boga. Nie wszyscy, ale wielu odpowie, wierzę. W kościele ich zobaczycie czasami. Katolickim, u nas najczęściej, albo prawosławnym. Zobaczycie ich. Ale Słowo Boże co mówi? Podsumujmy teraz sobie. Wnioski o wierze martwej. Czy można, czy jest możliwe, ja zadam pytanie, czy jest możliwe wierzyć w Boga i być mu nieposłusznym?
Nie. Znaczy możliwe w istnienie jego, tak.
Czy jest możliwe, żeby wierzyć w istnienie Boga? No właśnie mówię. Ale jednocześnie być mu nieposłusznym.
No tak, bo to jest
można. A oczywiście, że można. Żeby być nieposłusznym Bogu, nie trzeba być ateistą. Wielu ludzi wierzy, że Bóg jest. Nie kwestionuje istnienia Boga, ale jest mu nieposłuszny. Więc to jest możliwe. To nie jest tak, że jak ktoś mówi, że wierzy w Boga, to on musi być posłuszny, a inaczej to on kłamie, że wierzy w Boga. Absolutnie nie. I Słowo Boże to pokazuje. Można wierzyć w istnienie Boga i jednocześnie być mu nieposłusznym. Dlaczego? Z czego to wynika? Inne fragmenty. Chcę tylko wam krótko pomóc. Ktoś, kto wierzy w Boga, nie wierzy w to, jaki on jest. On nie wierzy, że Bóg jest, jak powiedział, tak zrobi. On ma własne wyobrażenie sprawiedliwości tego Boga, tak? On go widzi po swojemu, ale on nie kwestionuje jego istnienia. Więc nieposłuszeństwo nie wynika często z niewiary w istnienie Boga, ale w to z tego, że ten człowiek ma swoje wyobrażenie o tym Bogu i ma swoją moralność.
Nie szuka prawdy o Bogu.
Tak.
Coś moglibyśmy z niedzieli powiedzieć na ten temat?
No, na przykład. Tak.
Faryzeusze, to co teraz w 23 rozdziale studujemy cały czas, są idealnym przykładem na to. Przecież oni nie kwestionowali Boga Jahwe. Oni nie kwestionowali Boga Izraela. Mało tego, oni szeroko rozgłaszali i mówili, jak to oni wierzą. A Jezus do nich powiedział jeszcze w innym fragmencie, wy dziećmi diabła jesteście, a nie dziećmi Boga, dziećmi Abrahama i tak dalej. To jest przykład, który nam tutaj dużo może pomóc.
Co możemy jeszcze powiedzieć o wierze martwej?
Nie da się jej pokazać.
Tak, nie da się jej pokazać, nie widać jej w czynie. Ona jest tylko w słowach.
Ją widać, czy jej nie widać?
Widać w strachu.
Czego ona nie wnosi do życia człowieka? Po co w ogóle jest wiara? Po co wierzyć w Boga?
Żeby zostać uratowanym. Żeby być przyjacielem Boga, a nie nieprzyjacielem. Bo tu jest przecież wspomniane, że Abraham został nazwany przyjacielem Boga.
Wiara jest po to, żeby być uratowanym. Ona ma cel.
I żeby oddać Bogu chwałę.
Więc teraz, czy wystarczy wierzyć w Boga, w istnienie Boga, żeby być uratowanym, uzbawionym?
Nie.
Bo to Bóg ratuje, a nie wiara. Bóg. Bóg widzi to, co masz w sercu, jaka jest twoja wiara i na podstawie tego, co ty masz w sercu, Bóg cię usprawiedliwia, bądź nie. Dlatego wielu ludzi mówi, ja się tyle razy nawracałem i dalej nic się nie zmienia w moim życiu. Problem polega na tym, że chyba coś z tobą było nie tak, a nie z Bogiem. Z tobą jest coś nie tak. Więc sama wiara w Boga, w istnienie Boga nie wystarczy, żeby być uratowanym. Wiara martwa nic nie wnosi. Ona jest martwa jak ciało bez ducha. Martwa sama w sobie. Czyli ona nie przynosi ratunku. Nie jest zbawcza. Dlaczego jest nazwana martwą?
Bo
nie usprawiedliwia i nie jest wyrazem posłuszeństwa Bogu.
I nie wnosi pożytku.
Tak, nie ma pożytku, nie przynosi pożytku. Nie jest wiarą, na podstawie której Bóg usprawiedliwia, a w konsekwencji ratuje przed wiecznym potępieniem, tak? Żeby uratować przed wiecznym potępieniem człowieka w jeziorze ognistym, to najpierw Bóg musi co? Usprawiedliwić tego człowieka, bo jezioro ogniste jest miejscem niesprawiedliwym. Więc w inny sposób Bóg nie mógł uratować człowieka przed miejscem kaźni. Więc po to dzieło Jezusa Chrystusa, żeby człowieka usprawiedliwić. Więc Bóg usprawiedliwia człowieka na podstawie wiary, a w konsekwencji tego usprawiedliwienia człowiek nie otrzymuje wypłaty. Czyli wiecznego potępienia. Jest uchroniony przed tym. Przed karą. Czyli jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale w jego życiu nie ma posłuszeństwa Bogu, tak, ale on mówi, że uwierzył. Czyli jest jakiś dowód na coś, bądź go nie ma? Zastanówcie się. Na co jest dowód, a na co go nie ma?
Dowód na to, że nie został usprawiedliwiony, a nie ma dowodu na to, jest, że jego wiara jest żywa.
Pomalutku.
Jest dowód na żywą wiarę?
Jeżeli nie ma uczynków, ale mówi, że wierzy, to na co nie ma dowodu?
Ja już się zaspokoiłem.
Nie ma dowodu, jeżeli nie ma uczynków, to nie ma dowodu na co? Że Bóg go usprawiedliwił. Ale są dowody, brak uczynków jest dowodem na co?
Że jest niesprawiedliwy.
Że jest martwa jego wiara. Ona nic nie wnosi. Jest dowód? Brak dowodu jest dowodem. Paradoksalnie.
Tak.
Brak dowodu, czyli brak uczynków jest dowodem na to, że ta wiara jest martwa. Ona nic nie wnosi. Możesz sobie wierzyć do końca życia, że Bóg jest. Demony też wierzą. Chodzi o to, że tu są dwie wiary. Nie jedna i ta sama wiara, która plus uczynki i wiara bez uczynków. Tu jest wiara, która wiara bez posłuszeństwa, czyli ja wierzę w istnienie Boga, ale w żaden sposób nie poddaję mu się. Nie poddaję mu się. A druga wiara to jest wiara w istnienie Boga powiązana z poddaniem mu się i ona skutkuje uczynkami. Mamy dwie wiary. Wiarę martwą i wiarę żywą. To nie jest tak, że wiara martwa, jeżeli człowiek ma martwą wiarę i zrobi jakieś uczynki, ale to nie są uczynki wiary. Tak jak studiowaliśmy list do Rzymian, to nie są uczynki wiary. To są uczynki, które on chce zrobić, ale one nie wynikają z posłuszeństwa Bogu. Więc to dalej jest wiara martwa. Tu chodzi o uczynki wiary.
Mam taką refleksję, że jak jest właśnie wiara martwa i żywa, to wiara martwa będzie wiarą, że wierzę w Boga, tak, że taki byt, że tak powiem, istnieje, ale nie ufam mu na tyle, żeby wykonywać jego wolę, że tak powiem, na ślepo. Czyli nie ufam, wierzę, ale nie ufam.
Lub ufam po swojemu.
Lub ufam na własnych zasadach, tak jakby wydaje mi się,
czyli
że
nie ufam.
Jest taka wiara, ufność taka pełna, tak, jak w tym wsadzeniem walizki, tak jak wspomniał.
To lepiej nawiązywać
można,
do posłuszeństwa.
Można tak,
to
można tak powiedzieć, natomiast chrześcijanin, tak na marginesie, chrześcijanin nie jest zobowiązany do posłuszeństwa na ślepo. Po to studiujemy Słowo Boże. Tak? To tak na marginesie, ale ja rozumiem, o co chodzi, więc nie łapię cię za słowa, tylko tak na marginesie zaznaczam, że wiara, posłuszeństwo Bogu to nie jest posłuszeństwo na ślepo. Bóg dał rozum, żebyśmy byli posłuszni. Tak, ale chodzi o to, że brak uczynków u człowieka, który deklaruje wiarę w Boga, pokazuje, że jego wiara nie ratuje, on nie jest uratowany. Jego końcem jest wieczne potępienie i musi uwierzyć Bogu, ufając mu. On musi uwierzyć dopiero Bogu, żeby Bóg go uratował. Natomiast jego brak uczynków jest dowodem na to, że z jego życie nie jest pojednane z Bogiem. On nie jest przyjacielem Boga. On nie został przez Boga uratowany. Brak dowodu jest dowodem na coś. A teraz wiara żywa. Jeżeli ktoś przychodzi do Boga, jak Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, to co najpierw?
Uwierzy, że on istnieje.
Czyli ktoś, kto ma żywą wiarę, musi wierzyć, że
tak,
Bóg jest?
Tak.
Nie może. Musi przyjść z wiarą do Boga. Ale on przychodzi do Boga w gotowości czego?
Posłuszeństwa.
I Bóg widzi tą postawę i na podstawie tej wiary człowieka usprawiedliwia. A tu w naszym wypadku, tak jak uwierzyliśmy, chodzi o to, co zrobił Pan Jezus na krzyżu, tak? W to, że On jest ofiarą za nasze grzechy. Tak, my musimy w to wszystko uwierzyć i uwierzyć we wszystkie obietnice, co się z tym wiąże. To tak też dodatkowo. Czyli wiara w istnienie Boga i gotowość posłuszeństwa Jego słowom jest wiarą żywą. Żywą, ona jest żywa. Dlaczego? Bo ona skutkuje uczynkami i jest tą wiarą, na podstawie której Bóg uratował kogoś. Ona czym owocuje?
Uczynkami.
Posłuszeństwem. W czynie. Nie w słowach. Mhm. Teraz będę mówił, nie chciałem pomagać, a teraz będę mówił, wszystkim chcę pomagać. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że ty zrób to, co chcesz.
Zmieniłem moją mowę.
Tak. Nie. Chodzi o to, żeby zmienić właśnie uczynki.
No tak.
Tak jak Paweł pisze też. Jeżeli jest wiara, i ona jest poparta uczynkami, to co o niej mówi Słowo Boże?
Że jest doskonała.
Tak, jest kompletna, spełniona, dojrzała, uwidoczniona w czynie. Tak jak Paweł mówi, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie wasza zasługa, żeby się ktoś nie chlubił, nie z uczynków, ale Bóg was stworzył do dobrych uczynków. Więc one są nierozerwalnie związane. Co można zobaczyć poprzez czyny na temat wiary?
Że człowiek został usprawiedliwiony.
Tak. I że ta wiara jaka jest?
Żywa.
No coś się dzieje. Tak. To jest dowód na to, że człowiek został usprawiedliwiony, zbawiony przez Boga. Nie przez swoją wiarę, ale przez Boga, który zrobił to na podstawie wiary. Tak jak
żywa,
Abraham.
Bo on żyje z tej wiary. Można tak powiedzieć.
Żywa, bo ten człowiek ma społeczność z Bogiem. Mhm. To jest wiele aspektów. Natomiast tu w kontekście chodzi o to, że to jest wiara poparta uczynkami, która zbawia. I można to zobaczyć, prawda? Co jeszcze chcielibyście dodać do tych wniosków, czego nie dodaliśmy?
Wiesz co, coś mi tam świta. Jak mówiłeś o Rahab, że ona jedyna uratowana. Była też jej rodzina uratowana tam w Jerychu.
Tak, Bóg uratował jej rodzinę ze względu na nią.
Tak, dokładnie.
Tak, ale jest napisane, że, ale jest napisane, że ona była sprawiedliwa. I ona jest wymieniona w liście do Hebrajczyków jako bohaterka wiary.
Dokładnie.
Nie ktoś z jej rodziny. Więc to jest tak, że tak jak jest tam napisane, że ze względu na Rahab uratowana została cała rodzina, ale mówimy o wierzącej Rahab, nie rodzinie.
Tak.
Tak. Okej. Okay. Ale to tydzień temu jak chyba to omawialiśmy. Ale nie zaszkodzi powtórzyć. Co jeszcze chcielibyście dodać? Jaki jeszcze wniosek można by było zapisać?
Jeszcze przychodzi na myśl to, co też studiowaliśmy odnośnie samych apostołów, tak, że w porządku, Jezus ich wybrał, tak? Ale potem oni musieli okazywać posłuszeństwo, bo kiedy nie okazywali, to dostali szybkie napomnienie, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli nawet wybór człowieka na apostoła Jezusa Chrystusa nie gwarantował odziedziczenia królestwa, czego przykładem jest Judasz, który tego posłuszeństwa nie okazał. Więc jeżeli ktoś mówi i będzie trwał całe życie w tym, że ale ja uwierzyłem, zadeklarowałem i jestem spokojny, to zobacz, masz mnóstwo przykładów na to w Biblii, że żeby tak nie myśleć, żeby tak nie sądzić, że musisz okazywać w życiu posłuszeństwo. Jak tego posłuszeństwa nie ma, to zastanów się, jaką masz wiarę.
Tak, i jeszcze jedna ważna teraz sprawa przy okazji tego studium, bo ono w pewnym sensie jest dość istotnym uzupełnieniem wcześniejszych studiów na temat wiary. Dlatego, że jeśli będziecie czytać teraz różne fragmenty z Pisma Świętego, również z nauczania apostolskiego o wierze, to pamiętając o tym, możecie zobaczyć, o jakiej wierze będzie mowa. Czy w ogóle będzie podział na wiarę. Bo często jest napisane wiara i autor nie rozdziela tego. Natomiast wiedząc, co to znaczy wiara żywa i martwa, można lepiej zrozumieć tekst, różne teksty, jak pamiętacie to. To jest pewna taka informacja uzupełniająca do wielu tekstów. Kiedy na przykład czytamy Hebrajczyków 10 rozdział, który studiowaliśmy, tak, że ktoś odrzucił krew Chrystusa, podeptał, co nie znaczy, że on przestał w Boga wierzyć. On przestał ufać Bogu. On zostawił zaufanie Bogu. Czyli z tą wiarą mamy do czynienia. Rozumiecie, o co chodzi? Więc jak gdyby wiele tekstów staje się bardziej zrozumiałych. Bo patrzymy na ludzi, on nie stał się ateistą, bo i tacy się dzieją, tak? To nie o to chodzi. Wiara martwa nic nie daje. I nie chodzi o to, żeby jak gdyby robić analizę, nie wiem, wiwisekcję mózgu temu człowiekowi, tak? Co on tam myśli. Ale pewne zrozumienie tekstu też pokazuje. Dodatkowe informacje. Kiedy będziecie czytać list do Rzymian, też będziecie to widzieli o tej wierze. Kiedy Paweł rozdziela to, kiedy tego nie rozdziela. I ta informacja jest bardzo istotna, żeby nie dać się też tej nauce, która mówi, że raz zbawiony, już nic z nim się nie dzieje, bo to nie o to chodzi. Ten fragment o tym nie mówi. Tak? Żebyście się nie dali na właśnie takie nauczania, że ktoś uwierzył, tak? I on żyje dalej tak jak chce, więc on nigdy nie uwierzył. Ale są tacy, którzy uwierzyli, wydawali owoce i nie były to udawane owoce, bo to też można rozpoznać, tak? A potem coś się z nimi stało. I wtedy ten fragment nijak pasuje do tego, że jego wiara była martwa, bo nie była. Rozumiecie? Więc to też pomaga zobaczyć pewne rzeczy, zrozumieć pewne rzeczy głębiej. Dokładnie. Ta lekcja jest bardzo istotna, bo ona pokazuje dwa rodzaje wiary. Nie jedną wiarę, która jest jeszcze uzupełniona uczynki. Dwie wiary. Jedna bez posłuszeństwa, druga ku posłuszeństwu. I to jest moim zdaniem fundamentalna informacja z tej lekcji. Wiara martwa jest wiarą bez posłuszeństwa. Wiara żywa jest wiarą ku posłuszeństwu Bogu. Jeżeli nic nie ma do dodania, to zastosowanie w kontekście lekcji. Czy wierzę w Boga? W takim razie, czy moja wiara w Boga jest żywa, czy martwa? I skąd to wiem? Czyją wolę chcę czynić? Bożą czy swoją? Wierząc w Boga. Prosta odpowiedź. Czy moja wiara jest żywa, czy martwa? Skąd to wiem? Czy wiem, czego wymaga ode mnie Bóg? Czy ja sam to ustalam? Jaką wartość w tym zakresie ma dla mnie Pismo Święte? Takie pytanie otwarte, żebyście się po prostu każdy mógł zastanowić nad tym, nie? Po prostu skąd wiem, że jestem posłuszny Bogu? Skąd ja to wiem? Mam takie wewnętrzne przekonanie. Prawda? Wystarczy wam to już taka odpowiedź?
Oby to nie było za mało właśnie.
Tak, no właśnie. Byleby to nie było za mało. Słuchajcie. W takim razie na dziś to wszystko. Gdyby się w międzyczasie pojawiły jakieś dodatkowe pytania, czy coś po analizie byście zobaczyli, że ja coś przekręciłem, coś nie tak powiedziałem, to ja bardzo chętnie za tydzień sprostuję. A jeżeli wszystko będzie ok, to przechodzimy do następnej lekcji.